Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Artura Bartoszewicza, ekonomistę, także Szkoła Główna Handlowa. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam. Polski ład, niektórzy mówią nieład, ogromny społeczny niepokój. Narobiło się trochę bałaganu przez różnego rodzaju niedociągnięcia, panie doktorze.
No niestety, dlatego że jeżeli popatrzymy na szeroko na Polski Ład, to jest ogromny program transformacji, rozwoju wielu aspektów naszego życia. Program, który próbuje wreszcie rozwiązać problemy, o których się przez wiele lat mówiło. To są kwestie związane z systemem ochrony zdrowia, z dużymi inwestycjami, które musimy podejmować sami, dlatego że widzimy wyraźnie, że opóźnienia w procesach negocjacyjnych w Unii Europejskiej czy z Unią Europejską są tak istotne, że musimy realizować te inwestycje we własnym zakresie. No ale też cały aspekt związany ze wsparciem rodzin, z dostępem do kredytów dla młodych ludzi, wsparciem tych osób, które zakładają rodziny, rodzą się dzieci, ten pierwszy koszt wychowawczy. Jest szereg rozwiązań, które są bardzo pozytywne w Polskim Ładzie, ale niestety błędy, które zostały popełnione w momencie kształtowania systemu, nowego systemu podatkowego, no, powodują, że zaczynamy się na tym skupiać i tracić to, co tak naprawdę szeroko w programie zostało zaprezentowane. To są błędy, które wydają się dosyć częste, jeżeli popatrzymy na systemy, wszelkie reformy podatkowe, to ciężko jest znaleźć przykład takiej reformy, która nie była naprawiana, która nie była poprawiana z uwagi na niedoskonałości. Popełniono błędy, a przede wszystkim błędy komunikacyjne i niestety postawiono bardziej na aspekt propagandowy, a mniej na aspekt rzetelnego przygotowania podatników i chyba błędnie zaprezentowano informację, która spowodowała, że nam się po prostu wydaje. Dlatego, że oczywiście prezentowana informacja wyraźnie wskazywała, że Polacy mają zyskać na reformie podatkowej, że ma być do gospodarki wtłoczone 17 miliardów dzięki temu, że one zostaną w kieszeniach podatników, że 18 milionów de facto podatników ma zyskać, że 90% przynajmniej osób zatrudnionych zyska na tej reformie podatkowej. I tutaj jest główny problem polegający na tym, że równocześnie z reformą podatkową zrobiono reformę w obszarze składki zdrowotnej.
No właśnie, i tutaj pojawia się także problem, bo zlikwidowana została możliwość, panie doktorze, odpisywania składki zdrowotnej od podatku.
I to jest właśnie ten aspekt, który jest bardzo dyskusyjny, dlatego że mówić się powinno w całości o systemie, o wszystkich daninach publicznych. I faktem jest bezdyskusyjnym, że na podatkach zyskujemy, ale problem polega na tym, że zysk, który uzyskujemy na podatku, często nie rekompensuje kosztu, który został wygenerowany przez brak odliczenia od podatku składki zdrowotnej. I to zaczynamy widzieć na swoich kontach i to powoduje, że rzeczywiście tych środków dla wielu z nas, takie środki, jakie do tej pory mieliśmy, się nie pojawiły. Oczywiście to nie jest tak, że to dotyczy wszystkich, ale jest tak, że te grupy społeczne, które są niezadowolone, czy ta część mniejsza, naprawdę mniejsza populacyjnie, która jest bardziej obciążona, ona normalnie komunikuje się i przedstawia informację, że została pokrzywdzona. To jest bardzo naturalny proces. Zawsze osoby pokrzywdzone będą się silniej komunikować niż te, którym środki, czy które zyskują na danym rozwiązaniu. Tak się dzieje, to jest podstawowy mechanizm. Niestety Ministerstwo Finansów komunikowało się w ten sposób, że prezentowało kilka wybranych grup, przykładów z grup społecznych i przedstawiało te rozwiązanie jako dobre, skuteczne, zyskowne.
Między innymi myślę o emerytach i rencistach, to najczęściej przywoływana grupa.
Ale pomijając ten aspekt składki zdrowotnej. I to powodowało, przynajmniej dla części tej bogatszej, lepiej zarabiającej lub tych części emerytów, którzy mają wyższe emerytury, że to tak do końca nie jest, jak zaprezentowało Ministerstwo Finansów. Można powiedzieć, co robić dalej. Trzeba jednoznacznie poprawić, zająć się tym tematem, nie zostawić żadnej grupy społecznej, której przedstawił rząd, że ona uzyska na tej reformie. bo zależy na tym, ja odczytuję ten mechanizm jako próbę budowy solidarnościowego systemu podatkowego. I tutaj wszyscy zgodzimy się, że osoby biedniejsze w Polsce są, do tej pory były bardziej obciążane podatkami, a bogatsze miały mniejsze obciążenia. Mniej partycypowały w tym systemie, który później musiał objawiać się transferami, daninami publicznymi, znaczy transferami socjalnymi w wyniku zebrania danin publicznych. Jeżeli ktoś nie uczestniczy, czy mniej uczestniczy, czuje się lepiej w takim systemie i troszeczkę też funkcjonuje jak pasażer na gapę i to jednoznacznie trzeba o tym powiedzieć. Te grupy biedniejsze bardziej obciążane były w ramach swojego budżetu i założenie reformy było takie. Zróbmy system solidarnościowy, uwolnijmy ludzi mniej zarabiających od znacznego obciążenia podatkowego, a przenieśmy te obciążenie na bardziej, na wyżej, na lepiej zarabiających. Tylko problem polegał i polega cały czas na tej składce zdrowotnej. Ja jestem przekonany, że ministerstwo będzie teraz pracowało kolejne tygodnie nad tym, by wszelkie te nieprawidłowości zostały po pierwsze ujawnione i naprawione, bo tak jak powiedziałem, nie zależy tej reformie na tym, żeby pokrzywdzić osoby, które są słabo zarabiające, czy też mają niskie dochody na przykład w postaci emerytur, tylko trzeba system dzisiaj naprawić. Trzeba zakasać rękawy, przestać propagandę uprawiać, przestać obiecywać, tylko jednoznacznie dowieść to, co zostało powiedziane. I jeszcze jedną rzecz bardzo chciałbym ważną powiedzieć. My jesteśmy krajem północy. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tej logiki, dlatego że przez lata nam wmawiało się o tym, że jesteśmy krajem Europy Środkowo-Wschodniej, a kraje północy to są nasze ambicje. Proszę zwrócić uwagę, jakie rozwiązania w Skandynawii są w wymiarze socjalnym, jakie rozwiązania są w wymiarze właśnie systemów podatkowych. Polacy chcą takich rozwiązań. Polacy chcą państwa, które jest w stanie pomóc w momencie, kiedy komuś się w życiu nie powodzi, a to są modele skandynawskie. Więc jeżeli marzymy o tym, jeżeli mówimy, że tak powinno być, to miejmy odwagę takie rozwiązania wdrażać. Jeżeli w momencie wdrożenia pojawiają się problemy, błędy i nieprawidłowości, to miejmy odwagę powiedzieć, że trzeba to naprawić, przyznać się do tego. Prawda zawsze nas wyzwoli. Możemy powiedzieć, tak, system nie został dobrze przygotowany. I to trzeba jednoznacznie powiedzieć. Tak, źle komunikacja była prowadzona. Faktycznie ta propaganda była niepotrzebna. Ona zadziałała negatywnie. Napompowano oczekiwania społeczne i dziwiono się, że w pierwszych dniach stycznia ludzie zaczęli mówić, to rozwiązanie jest prawidłowe. To rozwiązanie nie jest prawidłowe. Dlatego też trzeba to rozwiązanie naprawić, bo w kontekście tego, od czego zacząłem, program Ład, nowy Polski Ład jest tak interesującym rozwiązaniem, że jeżeli on miałby w cudzysłowie upaść przez błędnie wprowadzoną reformę danin publicznych, to będzie katastrofa. Katastrofa rozwojowa. My jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dużo korzyści przez Polski Ład, ale Ministerstwo Finansów, eksperci powinni się jednoznacznie zająć poprawianiem tego wszystkiego, co jest niedoskonałe, żeby nie było niezadowolenia społecznego wśród tych grup, które miały na tym programie zyskać. Bo takie jest założenie tego programu. Więc trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby połączyć ten aspekt składki zdrowotnej z tymi korzyściami z podatków, z wyższej kwoty wolnej od podatków, ze zmianą progów podatkowych. To wszystko jest bardzo ważne i to trzeba umiejętnie teraz doprowadzić do skutku, żeby kowalscy, statystyczni nasi obywatele poczuli, że rzeczywiście to rozwiązanie jest prawidłowe.
Panie doktorze, jeszcze jedna sprawa i kwestia pojawiła się także narracja niektórych środowisk politycznych, ale także ekonomicznych i gospodarczych, że z wprowadzeniem Polskiego Ładu trzeba było jeszcze trochę poczekać, bo strasznie wysoka inflacja, drożyzna, jeżeli chodzi o ceny energii i gazu i do tego pandemia koronawirusa i skutki koronakryzysu. Czy to jest prawdziwa narracja?
Czy na pewno lepiej by było, gdybyśmy wprowadzali reformę w ustabilizowanym środowisku? Ja też uważam, że można było poczekać. Z drugiej strony ktoś powie, że czekanie na zmniejszenie obciążeń podatkowych dla tych grup najmniej zarabiających byłoby też złym rozwiązaniem właśnie w kontekście tej sytuacji. Czyli przy wysokiej inflacji najbardziej cierpią grupy najbiedniejsze, więc konieczne było dla nich zmniejszenie obciążeń. Dlatego ja uważam, że w pierwszym etapie lepiej byłoby zmienić próg podatkowy, który został wprowadzone i zwiększyć kwotę wolną od podatku. I dopiero w następnym etapie, kiedy ustabilizuje się sytuacja gospodarcza, wprowadza się rozwiązanie związane z obciążeniem na składkę zdrowotną. Nie posłuchano tego, uznano, że wszystkie elementy muszą równocześnie zafunkcjonować. No i mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony korzyści podatkowe się pojawiają, z drugiej strony koszty składki zdrowotnej powodują, że część tych korzyści ucieka, a jeszcze co, inflacja powoduje, że korzyści, które nawet niektóre grupy odczują, mogą zostać skonsumowane przez utratę wartości pieniądza. Czyli brakuje w Ministerstwie Finansów takiego szerszego strategicznego spojrzenia, zobaczenia, co się dzieje, ale ojcze doktorze, jeżeli przez długi czas Narodowy Bank Polski kwestionował inflację, udawał, że tego nie ma, mówił, że to jest okres przejściowy, to mogę uznać, że Ministerstwo Finansów, utrzymując takie mylne informacje, budowało przekonanie w sobie, że rzeczywiście Narodowy Bank Polski poradzi sobie z inflacją i ta inflacja nie będzie przeszkadzała reformie. A de facto powinno się brać ten scenariusz bardziej prawdopodobny, czyli to, że inflacja będzie, że niestabilność systemu będzie i troszeczkę opóźnić pewne elementy. Ale jeśli już zrobiliśmy to, to teraz trzeba konsekwentnie wprowadzić rozwiązanie i tak jak powiedziałem, uporządkować to, co jest niepoprawne i zapewnić, że wszystkie grupy społeczne, którym obiecano poprawę warunków, rzeczywiście taka sytuacja nastąpi. Więc czas na to, byśmy dokonywali nowelizacji tego rozwiązania. Wprowadzając ustawę o podatku VAT też było bardzo dużo nowelizacji. My poprawialiśmy system. Tak samo i teraz. Trzeba doprowadzić do sytuacji, trzeba się zastanowić, żeby wprowadzić w trakcie roku podatkowego takie rozwiązania, które są korzystniejsze dla podatników i szybko to wdrażać. Ratować każdą grupę społeczną, która daje tylko sygnał, że niesprawiedliwie ten system ją potraktował. Ja uważam, że Ministerstwo Finansów powinno otworzyć stronę internetową, na której każdy niezadowolony, każda grupa społeczna, która widzi błędy, by przesyłała takie rozwiązanie do Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo Finansów z grupą ekspertów powinno rozwiązywać ten problem i szybko przedkładać rozwiązania prawne, szybko je w Sejmie uchwalać, po to, żeby jak najszybciej uporządkować system. Nie może być tak, że grupy najbiedniejsze rzeczywiście nie odczują poprawy wynikającej z reformy systemu danin publicznych. Jeszcze raz podkreślam, systemu danin publicznych. Nie oszukujmy, że to jest tylko i wyłącznie zmiana w systemie podatkowym. Jednoznacznie komunikujmy, to jest zmiana w systemie podatkowym, ale również zmiana w składkach zdrowotnych, w składce zdrowotnej. A tym samym trzeba tak przeliczyć rozwiązanie, żeby rekompensowała utrata dochodu wynikająca ze składki zdrowotnej rekompensowana była przez obniżenie podatków. I ta korzyść realnie w portfelu dla Kowalskiego się pojawić musi. To ja wiem, że dla części to będzie kwota 5, 50, 100 zł. Może to i mało dla niektórych, patrząc na inflację, ale jest niezbędne również, żeby rekompensować nawet te zjawisko inflacyjne, bo inflacja to jest dodatkowy podatek, na którym jeżeli nie zapanujemy, stracimy wszelkie korzyści wynikające z Polskiego Ładu. Więc moim oczekiwaniem dzisiaj jako obywatela jest to, żeby Ministerstwo Finansów posprzątało bałagan, który wytworzyło złą komunikacją, bo same pomysły nie są złe, tylko trzeba dopracować, a z drugiej strony, żeby Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej naprawdę wzięła się za inflację, bo koszty zaniechania ponoszą grupy najbiedniejsze, a one nie mają oszczędności, one nie mają możliwości obrony. Jeżeli tego nie uratujemy, będziemy mieli problemy społeczne, będziemy mieli ruchy społeczne, których nie chcemy, destabilizację społeczną, która w okresie kryzysu popandemicznego czy zdrowotnego, w którym cały czas jesteśmy, jest najmniej nam potrzebna. Musimy budować solidarność społeczną, musimy budować silną pozycję gospodarki, silną pozycję narodu. Musimy łączyć się, a nie dzielić, dlatego że ta reforma również zaczęła w procesie komunikacji dzielić. Nam potrzebni są zarówno ci najbogatsi, tak, ale rozumiejący, że korzyści z tej reformy są również dla nich. Jeżeli popatrzymy na program 500+, który był tak kwestionowany, ojcze redaktorze, kto jest tak naprawdę beneficjentem tego programu? Oczywiście bezpośrednio dostaje Kowalski w rodzinie na dziecko, ale w praktyce on wydaje te pieniądze natychmiast, więc beneficjentem są przedsiębiorcy. Ci przedsiębiorcy nie rozwijaliby się tak, gdyby nie wtłoczono przez ostatnie lata w programach społecznych ogromnych pieniędzy dla tych grup, które oszczędności nie realizują. One natychmiast wydają pieniądze. To one zasilały systemem konsumpcyjnym gospodarkę. I teraz tak samo. Nawet jeżeli przedsiębiorcy czują się obciążeni, to muszą brać pod uwagę, że pieniądze na ich produkty, na ich usługi przyniosą ci ludzie najbiedniejsi, bo oni z tego korzystają. Do sklepu przyjdzie i kupi dany towar, pojedzie na wakacje, kupi ubranie, kupi buty. To jest bardzo ważne, żebyś mało tego opłaci, te koszty związane z dzisiaj z dostarczaniem energii, mediów. To wszystko jest kosztem tych najbiedniejszych ludzi, ale też bardzo często korzyścią tych, którzy prowadzą biznesy.
Panie doktorze, temat gorący, będziemy do niego powracać i z niecierpliwością oczekujemy na te poprawki, na te różnego rodzaju elementy, które wymagają ponownego przemyślenia i zastanowienia się przez Ministerstwo Finansów, jeżeli chodzi o Polski Ład. Dziękuję ślicznie i gorąco.
Dziękuję,
pozdrawiam.
Serdecznie.
Bóg zapłać. Kłania z Panem
się.
Bogiem.
Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej.